Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Proszę Państwa, teraz kolejny artykuł ze Sputnika z 2 sierpnia. Artykuł, który ma wykazać, że rosyjskie władze zaczynają zmieniać swoją politykę w stosunku do Chin. A to jest oczywiście moja teza. I ten artykuł, zupełnie przez przypadek, ja znalazłem 2 artykuły w tymże Sputniku, przeczytałem je i ze zdziwieniem, z rosnącym zdziwieniem w miarę czytania, stwierdziłem, skonstatowałem, że nie tak, tak to wygląda. No, a jak Państwo wiecie, ja byłem od zawsze, czyli od 25 marca 2013 roku, kiedy to pan Xi spotkał się z panem Putinem, a przez 5 dni, znaczy pojechał do Rosji tuż po wyborze na stanowisko przewodniczącego HRL, czyli prezydenta. Była to pierwsza jego podróż zagraniczna, 5-dniowa, i od tego czasu zaczęła się ofensywa dyplomatyczna chińska skierowana na Rosję. Ta pozytywna, zdecydowanie bardzo pozytywna inicjatywa, ta ofensywa chińska, która miała na celu przekonanie pana prezydenta Putina i jego otoczenia, że Chińczycy chcą z Rosjanami iść do przodu. Odnoszę wrażenie, że po tych 6 latach już, odnoszę wrażenie, że to się Chińczykom nie udało, panu prezydentowi. No, ale zobaczymy. Proszę Państwa, ten artykuł mówi pośrednio o Chinach, znaczy bezpośrednio też tam dotyka Chin, ale dosyć sporo nawet, ale w takim tonie, w którym nigdy do tej pory się nie pojawiały takie artykuły. Znaczy, zawsze mówiłem, że ten Sputnik jest taki, określiłbym go antyputinowski, ale to oczywiście tylko do pewnego stopnia. Ale teraz już zaczyna to przechodzić zwykłą barierę. No i właśnie. Cytuję. Natalia Dębińska, czy to na potrzeby Polaków, nie mam pojęcia, nie mam. Tytuł artykułu. To koniec, / pod światową gospodarką podłożono wielobilionową bombę. Elit. Światowy dług osiągnął 465 bilionów dolarów. To absolutny rekord, ponad 3-krotność globalnego PKB, wartości wszystkich produktów i usług na planecie. I cytuję artykuł. Ekonomiści ostrzegają, kiedy wielobilionowa bomba eksploduje, podłożona pod globalną gospodarką rozpęta się gorszy kryzys niż w 2008 roku, czy uda się uniknąć powszechnego krachu. No ja to o tym akurat mówię od chyba 11 roku, czy 10. Kiedy zacząłem mówić o Armagedonie, więc już mi się to znudziło trochę. Ale to oczywiście całe, znaczy to, że mnie się znudziło gadanie na ten temat, to nie zmienia postaci rzeczy. I ten Armagedon dojdzie do skutku. Ja wielokrotnie o nim mówiłem. I jak dojdzie, to wszyscy na tym stracimy. A zyskają tylko jedni. Jak Państwo sądzicie, kto to? Żydzi. Żydowska finansjera. Stanie się tym światowym rządem. Dobrze, i teraz podtytuł. Skąd tyle długu? Według raportu opublikowanego przez Instytut Międzynarodowych Finansów, IIF, globalny dług wynosi prawie 320% światowego PKB. W pierwszym kwartale, porównując z tym samym okresem ubiegłego roku, w krajach rozwiniętych wielkość zobowiązań wzrosła o 1,6 biliona dolarów, tutaj nie piszą dolarów, na zapewne to miliony dolarów, do 177 bilionów. A wielkość zobowiązań, czyli dług. Główny wkład tradycyjnie wnoszą Stany Zjednoczone, gdzie dług osiągnął 69 bilionów, z czego 22 biliony to kredyty rządowe, które gromadzą się dzięki niepohamowanym apetytom rządu federalnego. W lipcu, cytuję dalej, amerykańskie Centrum Polityki Dwupartyjnej przypomniało, USA grozi bankructwo już we wrześniu, jeśli kongresmeni po raz kolejny nie podniosą pułapu zadłużenia krajowego. Podnieśli i opóźnili następujące następujące ograniczenia o 2 lata, do 31 lipca 2011 roku. Oznacza to, że pozwolili rządowi łatwo wpadać w długi. Analitycy IFF twierdzą, że ogromne i niekontrolowane zadłużenie jest wynikiem nieodpowiedzialnej polityki banków centralnych, uzależnionych od drukowania pieniędzy i rozdawania kredytów. Rządy, firmy i osoby prywatne pożyczają na rozwój gospodarczy, a kiedy wzrost nie następuje, pożyczają jeszcze więcej, czemu sprzyjają niskie stopy procentowe największych banków centralnych. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż ciekawą rzeczą jest, znaczy dla Państwa, bo dla mnie to nie, ciekawą rzeczą jest, że kiedykolwiek, ktokolwiek, powtarzam, kiedykolwiek, ktokolwiek i gdziekolwiek pisze czy mówi na temat kredytów, to mówi jedynie o tym, kto wziął ten kredyt. Natomiast w ogóle nie mówi się, również i tutaj, kto dał ten kredyt. Jeśli bańka pęknie, to znaczy, że trzeba będzie spłacić ten kredyt od razu. Albo dać temu, który zadysponował tym kredytem, kredytodawcy, trzeba będzie mu coś dać. Prawda? No co można mu dać? Władzę. Tak. Innymi słowy, jeśli bańka pęknie, to ci żydowscy grandziarze wystosują delegacje do wszystkich zadłużonych państw, rządów, przyjdzie taka grupka kilkunastu grandziarzy, chłodno się uśmiechnie i powie: sprawdzamy. No właśnie, tak samo stanie się w Polsce. I to będzie oznaczało, że bańka pękła. I teraz, proszę Państwa, podtytuł: brać póki dają. Według IF największy wkład we wzrost długu globalnego miały kraje o rynkach wschodzących. Ich obciążenie długiem odpowiada za 216,4 PKB. W sumie całego. Znaczy bardzo nieprecyzyjne jest to sformułowanie. Bardzo. W stosunku do całości, rozumiem. Najwyższy względny wzrost odnotowano w Chile, Korei Południowej, Brazylii, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Jeszcze raz przeczytam, żeby nie ogadania. Największy względny wzrost odnotowano w Chile, Korei Południowej, Brazylii, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Chin brak. Po uzyskaniu, cytuję dalej, nieograniczonego dostępu do rynków kapitałowych w ciągu 2 dekad kraje rozwijające się zwiększyły swój dług korporacyjny o 50%. Nie wiem, dlaczego ograniczają to do długu korporacyjnego. Przecież na przykład w Polsce dług gospodarstw domowych jest tragicznie duży. I teraz cytuję dalej. Podtytuł: chińskie zagrożenie. No bo jakżeż mówić o świecie i nie powiedzieć o chińskim zagrożeniu. I tutaj zaczynają się schody. Te, o których wspomniałem wcześniej. O których mówiłem w tamtym artykule, poprzednim artykule Sputnika. A chińskie zagrożenie. No właśnie. Zaczynają się problemy z Chinami. Ale rosyjskie problemy z Chinami. Problemy, których nie było. Czytaj dalej. Niepokój wywołują również Chiny, gdzie gospodarka już przez niejedną dekadę rozwija się dzięki nowym kredytom. W rezultacie dług wzrósł 4-krotnie, do prawie 300% PKB. Ciekawe jestem, jak oni to zliczyli. Sektor korporacyjny, zdominowany przez przedsiębiorstwo państwowe, pożyczył 21 bilionów dolarów, 155% PKB. To prawie trzecia, dwie trzecie całkowitego zadłużenia. Dla porównania dług korporacyjny Japonii to jest 100%, Stanów Zjednoczonych 74%. Ja myślę, że wzięto pod uwagę dług korporacyjny z bardzo prostej przyczyny. Bo gdyby wziąć całkowity dług, to ta sytuacja byłaby zupełnie odmienna. Proszę nie zapomnieć o tym, że całkowity dług Japonii to jest 230 czy 260% PKB. No ale korporacyjny tylko 100. Właśnie o to chodzi. Żeby tak manipulować pojęciami, o których Państwo nie rozumiecie, żeby Was przekonać. No. Skoro sektor korporacyjny w Chinach ma dług 155, a Japonii 100, a Stanów Zjednoczonych 74, no to wiadomo, że Chiny są w czołówce, prawda? Bzdura, oczywiście, bzdura. To jest tylko w przypadku kredytu korporacyjnego, zadłużenia korporacyjnego. A to zadłużenie korporacyjne to jest jeden z elementów. Widzicie Państwo, jak to łatwo manipulować, oczywiście, jeśli się ma wiedzę. Łatwo manipulować danymi tak, żeby odbiorca, który powiedzmy sobie nie ma szerszej wiedzy na ten temat, pomyślał sobie, no tak, no to Chińczycy rzeczywiście marnie przędą. No tak, i teraz jeszcze tylko jeden drobiazg. Drobiazg, który urasta do rangi symbolu. Mianowicie porównajcie Państwo roczny wzrost PKB w Chinach w stosunku do rocznego wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych i rocznego wzrostu PKB w Japonii. I zobaczycie, jaka to manipulacja, jaka to skala manipulacji. Jedziemy dalej. Aby ocenić skalę problemu, wystarczy spojrzeć na rynek obligacji korporacyjnych. Cały czas te korporacyjne. Indeks tych papierów w Chinach ustępuje tylko amerykańskiemu. W tym roku 42% nowego korporacyjnego długu wschodzących gospodarek pochodziło z chińskich firm, co oznacza zwiększenie ryzyka niewypłacalności w najbliższej przyszłości. Już teraz wiele firm dopuszcza niewypłacanie się obligacji, ogłaszając upadłość. Proszę Państwa, więc tak. Chciałem zapytać się, bo tutaj to zdanie, w tym roku 42% nowego korporacyjnego długu pochodziło z chińskich firm. Ja domyślam się, że te chińskie firmy nie produkowały 42% ogółu towarów na świecie. To jest znacznie mniej, ale sami Państwo wiecie, że to takie obiegowe powiedzenie, że Chiny są fabryką świata, z roku na rok staje się coraz bardziej prawdziwe. Mimo poczynań pana prezydenta Trumpa. Staje się coraz bardziej prawdziwe, dlatego że on robi wszystko, żeby zniszczyć amerykański przemysł, który tkwi w Chinach, podcina mu korzenie, bo korzenie amerykańskiego, i nie tylko amerykańskiego, niemieckiego, australijskiego, każdego przemysłu tkwią w Chinach w tej chwili. Więc ten biedny Trump podcina korzenie własnego przemysłu i doprowadza do sytuacji, w której te Chiny będą coraz większą fabryką świata. I skoro są coraz większą fabryką świata, no to siłą rzeczy coraz bardziej muszą się rozwijać, prawda? Coraz bardziej dynamicznie, jeśli im mają być większą fabryką świata, tym bardziej dynamicznie muszą się rozwijać, bo świat się rozwija. No więc dla mnie jest to rzeczą oczywistą, że skoro chińskie firmy, te wielkie, te największe, chcą być coraz większe, no to jak mają rosnąć? No przy pomocy długu, no na to się już nic nie poradzi, a biorąc pod uwagę przyrosty mocy, w cudzysłowie oczywiście, tych firm, oczywiście każdy dług jest zły, ale to jest akurat dług wewnętrzny. Zawsze o tym przypominam, że różnica między długiem wewnętrznym a długiem zewnętrznym to jest podstawowa różnica w każdym zadłużaniu się. W Chinach to jest wszystko dług wewnętrzny. Podobnie jak w Japonii. Więc w Japonii nikt Japończyków od dziesiątków lat nie szarpie za rękawy i mówi: ej, słuchajcie, no dajcie spokój z tym zadłużaniem się. Bo Japończycy popatrzą na takiego półgłówka i powiedzą: bujaj się, kretynie biały. To jest nasz dług wewnętrzny. No właśnie. To jest nasz wewnętrzny dług. Rozumiecie? Dobra. Proszę Państwa, lecimy dalej. Na to, że wysoki, cytuję, że wysoki i niestabilny poziom zadłużenia Chin grozi masowym bankructwem, przedsiębiorstwo wówczas wcześniej zwróciła uwagę OECD. Niech jest tak. Spowolnienie wzrosną i rosnące koszty finansowania komplikują obsługę zadłużenia i są obarczone niewypłacalnością, podkreśliła OECD. A proszę mi powiedzieć, w jakim przypadku zaciąganie długu nie jest obarczone niewypłacalnością? Czy ci wszyscy, te miliony młodych półgłówków polskich, którzy się zadłużyli na 30 lat, są obarczeni prawdopodobieństwem niewypłacalności, czy nie? Odpowiedzcie sobie Państwo sami, bo ja naprawdę na tak głupie pytania nie potrafię. Nie mam ochoty nawet odpowiadać. Cytuję dalej. Ekonomiści są pewni. Obecny stan rzeczy wyraźnie wskazuje na to, że bomba zadłużeniowa pod chińską gospodarką już zaczęła dymić. No! Dynamit! Nadmierne obciążenie długiem w warunkach spowolnienia gospodarczego jest wyraźnym zwiastunem recesji. Tak, no jak recesja powstała przy 6,3% wzrostu PKB, wiecie Państwo co? Ta baba ma chyba mózg między nogami, bo czegoś takiego to ja nawet w amerykańskiej prasie nie spotkałem. Jeszcze raz powtórzę to. Nadmierne obciążenie długiem w warunkach spowolnienia gospodarczego jest wyraźnym zwiastunem recesji. Recesji w Chinach przy 6,3% wzrostu PKB. No właściwie to powinienem skończyć. W przypadku każdego innego artykułu bym skończył, ale tu jest, po pierwsze to są Sowieci, więc biedakom zawsze trzeba wybaczać. A po drugie za chwilę kończę. I cytuję dalej, zwiastunem recesji. Podobny obraz zaobserwowano na przykład w przededniu globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Tak, szczególnie w Chinach. W 2008 roku. Jezus. Nie, to się w ogóle nie myśli. W pewnym momencie globalna gospodarka po prostu nie będzie w stanie przetrwać ogromnego i niekontrolowanego zadłużenia. Tak, oczywiście, coś zgadza, ale ta globalna gospodarka, nie Chiny. Nadchodzący kryzys, jak przewidują finansiści, będzie o wiele poważniejszy, doprowadzi do masowego zubożenia, silnej niestabilności geopolitycznej, niepokojów społecznych i wojen. I te obydwa zdania końcowe są prawdziwe, tylko że tu chodzi o globalną. Chińczycy dają radę. Proszę Państwa, znaczy nie, ja nie będę wchodził w meritum, bo za dużo tego dobrego. Znaczy w sprawie zadłużenia, bo to za dużo. Ja ten artykuł Państwu zacytowałem nie dlatego, że on jest jakiś niezwykle mocny merytorycznie, bo jak Państwo widzicie, on nie ma nic wspólnego z merytoryką, jeśli chodzi o to. To jest czysta, żywa propaganda. Tak jak czysta, żywa wełna Ulmark, tak to jest czysta, żywa propaganda. Luska. W dodatku, więc w tym przypadku tak prostacka, taka onucowa, taka typowo onucowa. Ja nie lubię tego sformułowania, ale czasami Rosjanie, no widocznie, nie wiem, ta baba chyba dostała się do redakcji przez łóżko i dlatego pozwolili jej to napisać. Ale co ja mam na myśli? O co mi chodzi? Ja już abstrahuję poziom tego artykułu, bo pies zgoganiał i małe piaski. Ale chodzi o to, że taki artykuł mógł się w ogóle ukazać. A w tym sensie nie, że bo artykuł demaskujący, demaskatorski, tego typu artykuł demaskatorski, gdyby został zrobiony porządnie przez jakiegoś porządnego ekonomistę, makroekonomistę, to on by pokazywał istotę grozy sytuacji. Ale i pokazywałby różnorodność. Natomiast ten artykuł, w mojej opinii, jego podstawowym elementem jest ta część pod tytułem chińskie zagrożenie, która jest nieprawdziwa, która jest antychińska i która ma stworzyć wrażenie, że to Chiny są głównym problemem świata. Mimo tego, że najwyższy względny w tym roku względne obciążenie długu odnotowano w Chile, Korei Południowej, Brazylii, Republice Południowej Afryki i Pakistanie. Chin tam nie ma. Więc to tylko świadczy, to, że ta kobieta to napisała, to zdanie akurat, świadczy o tym, że świadczy o kompletnym rozjechaniu jej tez, bo jak się w jednym miejscu przedstawia takie zdanie, a w drugim miejscu pisze o chińskim zagrożeniu. Dobrze. Najważniejsze w tym wszystkim, powtarzam jeszcze, jest to. Jeszcze raz jest to, że to jest ruski artykuł ze Sputnika. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby między Chinami i Rosją nie miała miejsca deklaratywna, będę musiał zacząć używać tego sformułowania, deklaratywna przyjaźń, a wręcz miłość. Oczywiście władze Chin i władze Rosji, najwyższe władze, mówią o strategicznej przyjaźni. O strategicznych stosunkach. Więc oczywiście można pomyśleć, że ten gówniany Sputnik to jest jedna z wielu platform, które... Ale ja bym nie doceniał tego. Być może nie powinienem przeceniać, ale nie doceniać też nie powinienem. Albowiem takie tezy, antychińskie tezy, a w końcu międzynarodowym, bo Sputnik jest przeznaczony na rynek międzynarodowy. A w międzynarodowym Sputniku pokazują, znaczy to, że rosyjskie władze chciałyby, aby wszyscy myśleli, wiecie co, my z Chińczykami, owszem możemy, ale nie musimy. Naprawdę, tak to wygląda. I to dla mnie, kochającego Chiny, jest niepokojące. No ale cóż, to są Rosjanie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.